żyć nas mniej, to chodziło za mną ostatnio takie słowo i nie wiedziałem czemu. A dzisiaj skojarzyłem, że właściwie dobre jest na dziś. Po prostu. Może akurat dlatego, że jesteśmy w tym składzie. Taką rzecz chciałem, żebyśmy przeczytali. Pierwszy list do Tymoteusza i drugi list do Tymoteusza. Będziemy korzystać z dwóch fragmentów. Pierwszy list do Tymoteusza to będzie w rozdziale pierwszym, a drugi list do Tymoteusza to będzie w rozdziale trzecim. Można sobie to od razu założyć. Czyli pierwszy list do Tymoteusza początek i koniec od razu, i drugi list do Tymoteusza trzeci rozdział. I w pierwszym liście do Tymoteusza na początku, od trzeciego wersetu, przeczytamy do 11. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu Bożemu, dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę, chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiężców, dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Gdybyśmy sobie zajrzeli na koniec listu, do 6 rozdziału, to Paweł pod koniec listu mówi tak. 6 rozdział, wersety 3 do 5. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnie z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wstrzymanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Ale Ty, człowiecze Boży, 11 werset, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, czyli czego unikaj? Ciągnięcia zysków z pobożności. Unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość. Staczaj dobry wój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana, naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów, Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, Jemu niech będzie chwała i niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Ciekawa rzecz, myślę, to znaczy my dość dużo rozmawialiśmy na temat prawa, czyli na temat zakonu. Przerobiliśmy sobie całą Torę, to znaczy wszystkie wszystkie te przykazania, których ktoś naliczył, że jest 613. I teraz tutaj Paweł mówi coś, tak jakby sobie przeczył. Z jednej strony mówi do Tymoteusza, że zakon, jeżeli ktoś już chce być nauczycielem zakonu, to powinien należycie rozumieć i twierdzić, że zakon, czyli prawo, jest dobre, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Czyli to jest bardzo ważne zastrzeżenie. Że prawo jest dobre, jeżeli ktoś z niego robi właściwy użytek. Czyli można robić użytek niewłaściwy. Paweł mówi do Tymoteusza na końcu listu: zachowuj przykazanie. Zachowuj przykazanie bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli przykazanie należy zachowywać. Z drugiej strony, od razu na początku tego listu mówi, dla kogo jest zakon. I to jest rzecz, no, trochę, można powiedzieć, szokująca. Bo ósmy werset mówi: wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeśli ktoś robi z niego właściwy użytek, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla, i tu wymienia kogo? Różnej maści grzeszników, tak? Różnej maści grzeszników. I w dodatku nie tylko różnej maści grzeszników, czyli takich, 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 ale również mówi, że dla wszystkiego nie jest ustanowiony, dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, to jest werset 10, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. No to w takim razie jest pytanie takie, czy zakon, czyli prawo, nie jest stworzone dla nas? Skoro tak, jeżeli nie jest stworzone dla nas, to w takim razie dlaczego Tymoteusz ma przestrzegać przykazania? Dlaczego Pan Jezus powiedział, że ani jedno przykazanie nie będzie anulowane, dopóki istnieje niebo i ziemia? Dlaczego Pan Jezus mówił o tym, żeby przykazań przestrzegać? I dlaczego sami apostołowie tyle przykazań w swoim własnym nauczaniu podali? O co chodzi? Dziwne, nie? Jeżeli tak jest, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, tylko dla grzeszników, to jakby to przełożyć na, powiedzmy, nasz taki bardziej dostępne pojęcia tutaj, teraz, bo Paweł mówi o prawie mojżeszowym, które zostało nadane ludziom, konkretnemu narodowi, konkretnym ludziom 3000 lat temu. I teraz my jesteśmy ludźmi, którzy też mają pewne prawa, bo żyjemy w kraju, w tak zwanym państwie prawa, mówi się tak, to jest określenie, które nam jest znane. Żyjemy w państwie prawa. I teraz gdyby nam ktoś dzisiaj powiedział na przykład, że kodeks karny nie jest dla ludzi normalnych, dla przyzwoitych, dla sprawiedliwych, tylko jest dla przestępców, to zrozumielibyśmy to, czy nie? Gdyby wam ktoś coś takiego powiedział, kodeks karny nie jest dla ciebie. Dlaczego?
No, dopóki nie stanę się przestępcą, przekraczając ten kodeks, tak, jakieś prawo, no, to nie jestem przestępcą.
Właśnie. Czyli?
To rozważanie czy kazanie?
To jest kazanie. Ja się pytam. Podczas kazania wolno odpowiedzieć.
Tylko czyli... kobiety nie mogą.
No.
Kobiety nie wolno nauczać. Cię nie wolno nauczać. I mamy zatem coś takiego, że z jednej strony należy przestrzegać przykazań, a z drugiej strony prawo nie jest stworzone, nie jest po to, żeby było dla ludzi, którzy są sprawiedliwi. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej różnicy między dwiema sprawami. I weźmy sobie drugi list do Tymoteusza, otwórzmy na trzecim rozdziale, bo to jest rzecz, która bardzo często jest mylona przez wierzących i przynosi to później bardzo niedobre skutki. Paweł pisze w trzecim rozdziale coś takiego, że od 15 wersetu: i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeżeli Paweł mówi całe Pismo przez Boga jest natchnione, w dodatku jest to Pismo, które Tymoteusz znał od dzieciństwa, tak? Tymoteusz znał od dzieciństwa Pisma Święte. Jakie Pisma Święte znał Tymoteusz od dzieciństwa? Stary Testament, tak zwany, ponieważ Nowy jeszcze nie istniał. Nowy, tak zwany Nowy Testament jeszcze nie istniał. Wobec tego Tymoteusz znał co? Znał Torę, znał Pisma i znał proroków. Czyli znał między innymi prawo mojżeszowe. I teraz Paweł mu pisze, że całe Pismo jest natchnione, czyli prawo również, bo całe Pismo jest natchnione. I teraz ono jest pożyteczne dla człowieka, który jest usprawiedliwiony, czyli dla człowieka, który jest wierzący. Do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jaka jest różnica między jednym a drugim? Czyli tak, z jednej strony Paweł mówi, że prawo, czyli zakon, nie jest dla grzeszników, nie jest dla sprawiedliwych, tylko jest dla grzeszników i dla ludzi, którzy sprzeciwiają się, czy dla wszystkiego, co się sprzeciwia, zdrowej nauce. A z drugiej strony mówi Tymoteuszowi tak: synu, mówi, zrodziłem cię w więzieniu, wiesz, jesteś człowiekiem zbawionym, usprawiedliwionym, jesteś człowiekiem wierzącym i całe Pismo dla ciebie jest natchnione po to, żeby ci pokazywać wskazówki, żeby ci pokazywać kierunek, żebyś ty wiedział, jak żyć. Ale ono nie jest dla ciebie, czy nie działa dla ciebie w taki sposób, w jaki działa dla przestępców. Jest pytanie, jaka jest różnica między tym, jak prawo ma się do przestępców, a jak prawo ma się do sprawiedliwych. Przestępca traktuje prawo tak, że on będzie koniecznie chciał to prawo, tak się mówi, że na złodzieju czapka gore, nie? To znaczy, że... No nie? Jest coś takiego? To znaczy, że grzesznik czuje się przez prawo ścigany. I jak złodziej, to przysłowie nie jest, ono jest bardzo takie obrazowe i dobre. Dlatego, że ludzie, którzy na przykład popełnią jakieś przestępstwo i wiedzą, że są ścigani, bardzo często ci ludzie sami oddają się w ręce władz. Dlaczego? Dlatego, że oni już psychicznie nie mogą tego wytrzymać. Bo oni wiedzą, że są ścigani i to dla nich jest bardzo trudne wstawać i kłaść się codziennie z takim strachem, że ktoś ich w końcu dopadnie. I teraz są tacy ludzie wierzący, którzy traktują prawo w taki sposób. To znaczy oni się cały czas boją, że prawo ich dopadnie. I zachowują się tak, jak złodzieje, na których czapka gore. I oni najczęściej działają w ten sposób, że rozdrabniają to prawo na czynniki pierwsze i strasznie chcą go przestrzegać. To znaczy myślą sobie, że jak będą tego prawa przestrzegać w najdrobniejszych szczegółach, to wtedy oni się Bogu będą podobali i dopiero wtedy będą mieli z Bogiem relację. Czyli krótko mówiąc, będą mieli relację z Bogiem dopiero wtedy, kiedy będą przestrzegać przykazań. I to jest coś, co różni podejście Starego Przymierza od podejścia w Nowym Przymierzu. Dlatego, że podejście w Starym Przymierzu było takie, że jeżeli przestrzegacie przykazań, to poprzez przestrzeganie przykazań możecie zbliżyć się do Boga. No i Paweł pisze w liście do Galacjan, że jest napisane wyraźnie, że jeżeli ktoś wypełni zakon, to przezeń żyć będzie. No nie? I jak Paweł pisze list do Galacjan, to mówi, słuchajcie, to po prostu tak naprawdę było niemożliwe. I ci ludzie, którzy przez prawo chcieli podobać się Bogu, oni musieli prędzej czy później dojść do wniosku, że oni nie są w stanie. I dlatego Paweł mówi w liście do Galacjan właśnie, że prawo prowadziło do Mesjasza. Po to było, żeby doprowadzić człowieka do Mesjasza. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który przed tym prawem uciekał i na którym ta czapka się paliła, to on w pewnym momencie stwierdzał, jeżeli miał szczere serce i czyste, to w pewnym momencie stwierdzał, Boże, ja nie mogę. Ja po prostu nie mogę tak dłużej, ja się poddaję. Zrób coś, powiedz mi, co mam zrobić, nie? I kiedy człowiek właśnie, kiedy prawo go tak dopadło i on przychodził do Boga i wołał do Niego, Boże, zrób coś, to było wołanie o łaskę. I wtedy Pan Bóg wychodził do takiego człowieka z łaską i mówił, o to mi chodziło, żebyś do mnie zawołał. Ja mam dla ciebie łaskę, dlatego, że prawa nie jesteś w stanie wypełnić. I Paweł napisał cały list do Galacjan właśnie dlatego, że przychodzili pewni ludzie, którzy Galacjanom usiłowali wmówić, że oni powinni zacząć przestrzegać przykazań po to, żeby uzyskać usprawiedliwienie. A Paweł mówi nie. Wy otrzymaliście już usprawiedliwienie, wy dostaliście już Ducha Świętego i teraz jeżeli wy wrócicie do tamtego, co było wcześniej, to będziecie znowu jak ten złodziej, na którym czapka się pali. Czyli krótko mówiąc, wy nie będziecie mieli w życiu pokoju, bo was cały czas będzie ścigało to, co nie jest dla was przeznaczone do ścigania. To jest dla was przeznaczone do korekty, i prawo nie jest waszym wrogiem, prawo nie jest waszym sędzią, nie powinno być, tylko powinno być waszym przyjacielem i waszą rozkoszą. Jak zobaczymy, jak Dawid traktował prawo, wystarczy przeczytać kilka psalmów, no słynny 119 na przykład, długi, ale warto przeczytać. I Dawid mówi, że on prawo miłuje, że on kocha Słowo Boże, że on rozważa prawo w nocy. Czyli dla niego prawo jest czymś, co on naprawdę docenia i cieszy się z tego, że prawo może mu pokazywać ścieżki właściwe. Ale on się tego prawa nie boi w taki sposób, jakby przed nim uciekał. I teraz, jeżeli my to zrozumiemy, a warto to zrozumieć, to wtedy zrozumiemy bardzo podstawową rzecz. Że my przestrzegamy przykazań dlatego, właśnie dlatego, że zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary, ponieważ ten, który jako jedyny w całej historii ludzkości przestrzegał prawa do końca, on w naszym imieniu prawa przestrzegał i on w naszym imieniu umarł, bo poniósł karę za nasze grzechy. I teraz dlatego właśnie my w nim jesteśmy sprawiedliwi, bo to On był doskonały. Dlatego On jest naszą sprawiedliwością, jak pisze Paweł. A On poniósł nasze grzechy. I teraz jest oczywiste, że prawo jest standardem dobra i zła. Jest oczywiste, że prawo, ten, że Bóg ten standard ogłosił i jest oczywiste, że ten standard będzie decydował o tym, czy człowiek zostanie zbawiony, czy potępiony, ale tylko w przypadku ludzi, którzy nie zostaną przez Boga ochronieni. To znaczy tylko w przypadku tych, którzy nie są w Chrystusie. Czyli, którzy w Chrystusie tego prawa nie przestrzegali doskonale, bo tylko On to mógł zrobić. I jeżeli tak jest, to znaczy, jeżeli my jesteśmy w Chrystusie, to my do prawa powinniśmy mieć następujący stosunek. Nie twierdzić, że prawo nie istnieje, bo ono istnieje, ono jest obiektywne. Nie twierdzić, że ono przeminęło, bo ono nie przeminęło. Natomiast wiedzieć o tym, że funkcja prawa zmieniła się dla nas w momencie, kiedy przestało nas ścigać, a zaczęło nam doradzać. I dlatego powinniśmy przestać się go bać, przestać przed nim uciekać, a zacząć traktować tak, jak Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza. Ono jest po to, żebyś ty wzrastał ku dobremu, żeby ono cię poprawiało i żebyś ty wiedział, jak wzrastać w świętości. Ale ono nie jest po to, żeby cię potępiać. Bo Pan Jezus do faryzeuszy, którzy by nie wierzyli, mówi: Mojżesz was potępi. Czyli ten Mojżesz, w którym wy szukacie czego? Nadziei. Wy w Mojżeszu szukacie usprawiedliwienia. A skończy się to tym, że właśnie przez to, co napisał Mojżesz, wy zostaniecie na sądzie potępieni. Jeżeli będziecie szukać usprawiedliwienia nie w Mojżeszu, tylko w Chrystusie, Mesjaszu, to On was wyzwoli z niewoli grzechu. I wtedy wy nie będziecie musieli rozdrabniać tego wszystkiego i nie będziecie musieli całe życie poświęcać całego życia na to, żeby się zastanawiać i obracać każdego przykazania, że tak powiem, z prawej strony, z lewej strony, dodawać tych przykazań kolejnych, bo przecież na tym polega Talmud, nie? Że dodano kolejne przykazania po co? Żeby utrudnić łamanie przykazań tych tak zwanych właściwych. I w ten sposób można żyć do końca życia. Ale to nie o to chodzi. Absolutnie. Więc jeżeli jesteśmy w Panu Jezusie, jeżeli On jest naszą sprawiedliwością, to w kontekście wieczności, w kontekście wiecznego sądu, jeżeli jesteśmy w Nim, to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli zaczynamy łamać przykazania, pierwszą osobą, która nam o tym powie, jest Duch Święty. Ale On nigdy nie powie nam w taki sposób o tym, żeby nas osądzić, zniszczyć, żeby na nas wsiąść i powiedzieć: jesteś niegodny. On nam zawsze to powie w taki sposób, żeby nas ukierunkować prawidłowo. Nawet jeżeli Duch Święty działa poprzez braci, to w tym samym liście do Galacjan, w 6 rozdziale na początku, jest napisane: wy, którzy macie ducha, jeżeli zobaczycie, że ktoś upadł, prawda, to wy, którzy macie ducha, napominajcie takiego w czym? W duchu łagodności. Czyli nawet bracia, którzy widzą grzech u brata, powinni go napominać w duchu łagodności. Dlaczego? Bo Duch Święty napomina w duchu łagodności. I dopiero trzeba naprawdę być człowiekiem mocno takim upartym w swoim grzechu, żeby Pan Bóg przeszedł od łagodnego napominania do surowego karcenia. To naprawdę trzeba być człowiekiem upartym. I trzeba również być człowiekiem upartym, żeby Kościół przeszedł od łagodnego tłumaczenia, od łagodnego zwracania uwagi, a nawet od łagodnego napomnienia w duchu łagodności do wykluczenia. Jedno i drugie to nie jest to samo. I dlatego nasze życie nie powinno polegać na tym, że my będziemy mieć w głowie cały czas to, czy ja dzisiaj, ile przekazań ja dzisiaj złamałem. I takiego lęku, że czegoś nie dopełniłem. Bo to jest dramat, takie życie. To jest życie człowieka nieodrodzonego tak naprawdę. Bo ludzie nieodrodzeni, jeżeli kochają Boga, chcą Boga naśladować, to oni mają takie myślenie. Ile ja dzisiaj nie dopełniłem? No, ale Pan Jezus dopełnił wszystko. Wobec tego przy całej świadomości tego, tak jak mówi Paweł, że przykazanie jest dobre, że przykazanie jest święte, że przykazanie jest sprawiedliwe, że przykazania nie przeminęły, ale one są dla nas bardzo ważne, należy absolutnie odgraniczyć takie myślenie od myślenia typu boję się, uciekam, bo mnie przykazania gonią. I istnieją całe nawet denominacje w tej chwili ludzi, całe kościoły, całe denominacje ludzi, którzy bardziej się boją przykazań, w takim sensie, że oni uciekają przed nimi i oni prędzej czy później wpadną w myślenie typu przepisy. Muszą w to wpaść, nie ma innego wyjścia. I teraz, jeżeli się nie ma takiej równowagi między jednym a drugim, jeżeli się nie pamięta o tym, że prawo w sensie karnym zostało stworzone dla kogo? Ono zostało w sensie karnym stworzone jako ramy dla społeczeństwa. Dlatego, że ramy dla społeczeństwa jakieś muszą być. Trzeba wiedzieć, że pewnych granic przekraczać nie wolno. Ja pamiętam, że kiedyś na forum taki jeden ateista strasznie się denerwował, ponieważ on wyczytał w prawie mojżeszowym taki przepis, czy takie przykazanie, że jeżeli niewolnik coś chyba ukradł, to wolno go było pobić, byle nie na śmierć. Ja mówię, no jak to? Pan Bóg każe bić niewolnika? Przecież to jest nieludzkie, przecież to jest nie w porządku, prawda? Zaczęliśmy o tym rozmawiać i ja mu mówię, słuchaj, moment. Prawo mówi również, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże. Wobec tego żaden człowiek, który kocha Boga, żaden człowiek, który kocha bliźniego, nie będzie bił niewolnika, bo to jest człowiek sprawiedliwy. To prawo nie jest dla niego. Sprawiedliwy nie musi mieć takiego przepisu w ogóle. To jest prawo dla niesprawiedliwych. I ono mówi, nie wolno wam przekroczyć, w tej waszej niesprawiedliwości nie wolno wam przekroczyć pewnych granic. Ale żaden szanujący siebie, kochający Boga i kochający bliźniego człowiek nie będzie bił niewolnika. I dlatego, jak czytamy to, co jest napisane w Nowym Przymierzu na temat niewolników i ich panów, to przecież apostołowie wcale nie zaprzeczali prawu. Ale mówi, panowie, pamiętajcie, jeśli chodzi o wasz stosunek do waszych niewolników, pamiętajcie, że wy również macie Pana w niebie. Wobec tego trzeba odróżnić to, co jest w sensie w prawie mojżeszowym warstwą karną, od tego, co jest w prawie mojżeszowym warstwą moralną. I dlatego jedno z drugim współpracuje i dlatego to nie jest prawda, że Pan Bóg kazał być niewolnika. On po prostu położył granicę temu, co człowiek niewierzący, nie kochający Boga, nie kochający bliźniego, mógł, a co nie mógł zrobić. I my też powinniśmy rozumieć, że pewne rzeczy są dla ludzi niewierzących, dla ludzi niezbawionych, dla ludzi nieodrodzonych, jako granica ich działań, a dla nas to samo prawo jest moralną wskazówką i dlatego powinniśmy czerpać z tego prawa, czerpać z tych przykazań, czerpać z tej mądrości i po prostu tak jak Dawid mówić: Panie, rozważam Twoje prawo, rozważam je. Dlaczego ja je rozważam? Dlatego, że w nim jest dla mnie mądrość. Jeżeli ja rozważam prawo, to nie po to, żeby je podzielić, posiekać i dowiedzieć się, że to mi wolno, tego nie wolno, to mi wolno, tego nie wolno. Tylko ja będę z niego czerpał mądrość i będę czuł, słyszał w tym prawie, właśnie to jest to, że jedni ludzie słyszą w tym prawie taki strasznie surowy, karcący głos, a inni w tym samym prawie słyszą głos Ojca. Tamci słyszą głos sędziego. Zasadnicza różnica między jednym a drugim. I naprawdę módlmy się o to, żebyśmy umieli jedno od drugiego rozdzielić i żebyśmy umieli tym prawem, tak jak Dawid, się rozkoszować. Amen.